Chango. W audycji Księga Styczniowa witają Państwa.
Ksiądz Piotr Pawlikiewicz.
I Paweł Kęska. Biblia mówi o bardzo wielu rzeczach z życia. Mówi też wiele o radości, o świętowaniu i o zabawie też. Proszę księdza, w karnawale bawić się jak hucznie, żeby
o nie przesadzić. Nie mam mowy, ale o zabawie jest. W weselu, tańcach, napitkach, posiłkach jest sporo. W Nowym Testamencie Pan Jezus nie unikał, jego uczniowie, czyli pobożni Żydzi, prorocy dawnych czasów, nie narzekali na to. Więc jest. Natomiast jak granica? Zawsze, wydaje mi się, że nie znalazłem cenniejszej wskazówki na temat wyznaczenia granicy. Granica polega na tym, że ja wszystko, co będę robił na takiej zabawie, będę robił tak, że po trzeźwemu zrobiłbym to samo. No, może z mniejszym uśmiechem, może mniejszy entuzjazm, ale generalnie nie budzę się rano i mówię, Jezu, co ja zrobiłem? Co ja tam z tą kobietą, z tym facetem się pokłóciliśmy przy... To jest tak, więc mieć obowiązkiem chrześcijanina jest mieć kontrolę nad sobą, nad swoimi słowami, uczynkami. Jeśli my tą kontrolę sprzedamy za kieliszek wódeczki, to no to jest nie tak. To nawet można nazwać grzechem ciężkim, bo człowiek, nie jedna tragedia dokonała się właśnie pod tym, jak jakiś człowiek coś takiego zrobił ekstra, będąc pod wpływem alkoholu, no i okazało się to tragiczne.
Czyli radość, ale nie ucieczka od świata.
Nie ucieczka od świata, chociaż oczywiście troszkę można się zapomnieć w znaczeniu takim pozytywnym. Jeden z kaznodziejów mówi, no wbrew temu, co mówiły nasze mamy, każda dziewczyna powinna się parę razy w życiu puścić. On oczywiście zaraz tłumaczył, że chodziło mu puścić się w tan, puścić się w rączek mamy. Do zabawy też trzeba dorosnąć. To nie jest tak, że każdy się umie bawić, bo każdy coś tam podskoczy w rytm muzyki. Może wypić alkohol, może zjeść suto, a może się wcale nie bawić w sensie biblijnym. Nie ma tej Bożej rekreacji. Więc zadanie dla nas też jest, żeby z świątecznego, radosnego, wolnego przeżywania czasu się uczyć, bo to nie jest takie proste.
Zaczynamy nasze czytania biblijne, ale będziemy dziś też o radości, między innymi. A zaczynamy od czytania z Księgi Izajasza, od rozdziału 8, wersu 23 do rozdziału 9, wersu 3.
W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego za to, że w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręt jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitów.
Mi się wydaje, proszę księdza, że jest to proroctwo nowotestamentalne, bo czytamy Stary Testament, ale to jest o tym wybawieniu z mroków. Mm-hmm. I my teraz, w tym momencie, jakbyśmy byli wybawieni z mroków. To my jesteśmy, tak zakładam. To nasze życie się mieści w tej obietnicy. Tak jest?
Tak być powinno i w dużym stopniu tak jest. My już teraz mamy pełnię radości. Chrystus się modlił, aby radość wasza była pełna. To nikt z nas tak się nie modli. Nie życzymy sobie chyba nawet na imieniny, na uroczystość urodzin, czy imienin, żeby twoja radość była pełna. Żebyś chłop jakoś się trzymał, żebyś tam od czasu do czasu się roześmiał. A Pan Bóg mówi, nie, krótka piłka, radość ma być wasza pełna. O to mu chodzi. I to ciekawe, że stan swojego boskiego bytowania określał określał słowami gastronomicznymi, że w Królestwie Niebieskim będą woły pobite, mięsa pobite, wino będzie... Do takich obrazów się Pan Bóg ucieka.
To pomówmy jeszcze o tej radości, aby radość nasza była pełna. Czy to wystarczy, proszę księdza, spowiedź Eucharystia?
No nie wiem, tym bardziej, że tak Pan wymienił to w jednym ciągu, jakby to jakiś... Rozumiem, że to taki efekt chodziło, że tak...
No, że mam relację z Bogiem, bo jestem, przystępuję do sakramentu Eucharystii, no, ale swoje sumienie i kontakt z Bogiem też pielęgnuje przez spowiedź.
No to, jeśli jest to solidna pielęgnacja, to wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Jeśli to jest solidna, czy wystarcza, no... Są ludzie, którzy chodzą w niedzielę do kościoła. Wiem, że tacy są w Polsce, chociaż im to wystarcza. Są naprawdę dobrymi ludźmi pobożnymi. No oczywiście tu ogromny kapitał dostali od rodziców swoich, że, którzy ich tak wychowali. Są tacy ludzie, którzy są w grupach, wspólnotach, prowadzą na zewnątrz, patrząc, intensywne życie, a są daleko od Boga. Tu reguł nie ma. Tu matematyka Pana Boga jest dziwna. Powtarzam, dobry Łotr nawrócił się, wypowiadając trzy zdania. Trzy zdania się powiedział, takie, które Chrystusa tak wzruszyły, że mu obiecał jeszcze tego dnia niebo. Więc my też mamy szansę na radość pełną. Tylko, proszę Państwa, pewna refleksja. Znam ludzi, chrześcijan, katolików, niewielu, którzy rzeczywiście po prostu buzia im się od śmiechu nie zamyka. No pomijając, że jest sytuacja poważna. Człowiek na poziomie. Ale jedna wielka radość, choć wiem, że w tym życiu tego człowieka płyną łzy. Ale sobie mówię tak, dlaczego ja tak nie jestem taki radosny jak on? Bo krótko, a ty robisz to, co on? Tak się przygotowujesz, tak medytujesz, tak się poświęcasz. Dlatego nie masz radości, bo nie ma w tobie grzechu, z którym byś toczył walkę i którego byś mocą Bożą pokonał. Nie dziwmy się, że ty wokół nas jest tyle ludzi ponurych, smutnych, czy w kościołach, czy na jakichś uroczystościach. Polacy wypadają blado, bo kiedyś byłem na kursie językowym, lektorka powiedziała, niech każdy z narodowości tu obecnych na sali zaśpiewa jakąś swoją piosenkę. No to Włosi huknęli, Hiszpanie huknęli, Francuzi huknęli. Myśmy ledwo jakąś szładzieweczkę do laseczka wydusili na cichym poziomie wolum. I no mówię, nie byliśmy reprezentacyjni, jeśli chodzi o rozrywkę, śmiech, radość, wolność. Mówiąc misjonarze, to już wspominałem kiedyś Państwu, że jak wracają do Polski po 5-10 latach, to dzieci afrykańskie wspominają, patrzą się w oczy człowiekowi. Dzieci polskie patrzą się na ręce, kiedy wchodzi do mieszkania, do pokoju, do domu. I może dlatego jesteśmy smutni. Pamiętam rzeszę Niemców, którzy chodzili na takie kiermasze przedświąteczne. Rzeczywiście suto zastawione stoły, a Niemcy bardzo elegancko ubrani i smutni. Chociaż na wszystko ich stać, wszystko mogli sobie kupić. Jedyną radosną osobą, którą spotkałem w Hamburgu, to była dziewczyna, która siedziała w toalecie. Jak mówimy, babcię taką, wiadomo jaką, która zbiera pieniążki od turystów. Ci Niemcy spacerujący między tymi stoiskami, kupujący sobie jakieś tam paróweczki, piwo i cecha charakterystyczna, w większości smutni. Smutni, tacy ociężali od tych płaszczów ciężkich, jesionek. Ja widzę, jak my Polacy dopiero się zaczynamy uczyć, wychodzić trochę na ulicę, trochę na spacery, na spotkania z innymi ludźmi. To się bardzo zacieśniło. W komunie każdy się zamykał w domu i siedział na swoich skarbach i nie chciał, żeby go ktoś podejrzał. Teraz to się troszeczkę zmienia.
Tu jest, proszę księdza, opis radości niezwyczajny, myślę sobie, i rzadki. Rozradowali się przed tobą, jak się radują w żniwa i jak się weselą przy podziale łupu. Mhm. Podział łupu to kategoria radości.
No tak, no to jest zorganizowana akcja. Musi być czy polowanie, czy wojsko, czy jakiś tam łup żołnierski. No i potem przychodzi dzielenie tego łupu. To radość, to wypłata dla zdobywców, dla silniejszych. Rozradowali się przed tobą. Proszę zwrócić uwagę, tego nie powiedziałem, tak bardziej socjologicznie mówiłem. Źródłem chrześcijańskiej radości jest Bóg. I kto ma Boga, będzie miał źródło radości. Co nie znaczy, że będzie wesołkowatym człowiekiem przez całe życie. Będą i łzy, będą i zamywania, i nerwy, i zgrzytanie zębów. Ale generalnie przeżyjemy je w wielkim pokoju, jaki może Pan Bóg dać sercom naszym tu na ziemi.
Tu ostatnie zdanie tego czytania brzmi: bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy. I jak w dniu porażki Madianitów. Dzień porażki Madianitów symbolizuje walkę, czyli to jest radość, bo Bóg naszego wroga unicestwił. Kto to jest ten wróg?
Demon, szatan, który nie spocznie do ostatniej sekundy naszego życia, żeby nam nie zabrać nieba i nie wprowadzić nas w labirynt, fałszywe drzwi, fałszywe ścieżki. Oto idzie walka, on nasze szczęście. Nasze szczęście, bo szatan się wścieka, jak widzi ludzi szczęśliwych, bo żeby być szczęśliwym, trzeba być czystym, trzeba być blisko Boga, trzeba być pokornym. Szatan się wścieka, jak widzi, jak Duch Święty nas prowadzi, jakoś tam uda mu się raz, drugi podrzucić płytkę, podrzucić człowieka, podrzucić jakąś estradę, którą zamieni w miejsce ewangelizacji.
Za chwilę przeczytamy fragment listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Księga. Księga.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Rozdział pierwszy, wersy od 10 do 13 i 17.
Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apollosa. Ja jestem Kefasa, ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelii, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
Proszę księdza, temat chyba stary jak Nowy Testament, można powiedzieć, albo jeszcze bardziej jak Stary Testament, bo tam też przecież byli faryzeusze, saduceusze i tak dalej. Dzisiaj mamy inne podziały, bo to już inne czasy, ale na przykład między Tygodnikiem Powszechnym a naszym dziennikiem, sądzę, spór byłby ognisty. Ci, którzy są z neokatechumenatu, często wiedzą, jaka jest droga, i to jest jedyna droga, i inne drogi być może są słabsze bądź nietrafione, a ci z odnowy też wiedzą swoje. No i można się łatwo zagubić w tych podziałach.
Pozwolę sobie zapytać, panie Pawle, czy pan słyszał na własne uszy, jak ktoś z neokatechumenatu czy z odnowy mówi, że tamci to są raczej trudniej będzie się zbawić? Czy to taka opinia biega po Polsce?
Tak, słyszałem.
Słyszał pan. No, ja nie miałem okazji słyszeć. Spotykam się z
raz, ale słyszałem.
Raz na 40, przepraszam, że zdradzę, lat życia. To nie jest dużo. O wiele częściej narażaliśmy na komunę, teraz na pracodawców może. Ja tu zwrócę uwagę na jedno słowo, które to nam zmieni temat, ale powrócimy oczywiście do tego zasadniczego. Jedno słowo: upominam was, bracia i siostry. Proszę państwa, my często żyjemy w takiej skrajności. Albo widzimy kogoś, kto źle postępuje i mówimy, da, tam będą się wtrącał, powiem, że się wtrącam w życie, dobra, sam zrozumiem, i to już niech mu ktoś zwróci z bliższej sfery uwagę. Albo krzyczymy na kogoś, że jest głupi codziennie. 5 razy. A to ani jedno, ani drugie. Umiejętność zwracania uwagi. Często tutaj mówimy, że świadectwo w pracy, broń obronienia Kościoła, bronienia Boga jest rzeczą ważną, i często my Polacy szwankujemy. Jeśli chodzi o upomnienie, to chyba jest jeszcze gorzej. My rzeczywiście się wstydzimy. Kiedyś ciekawą historię słyszałem. Dziewczyna ze swoim chłopakiem, jeszcze narzeczeni, pojechali na wesele jakieś. Do rodziny tego chłopaka czy dziewczyny, nie pamiętam. I goście się rozjeżdżali, tam ktoś nocował na miejscu, to tam ta pani szykowała w jakimś pokoju gościnnym spanie. To było lato, tam dwóch panów powiedział, że prześpi się w stodole na sianku. I ta dziewczyna, z tym chłopakiem będąc, zażartowała: ciociu, a dla nas który będzie pokój wspólny? Myślała, że ciotka, włosy i głowa, włosy na głowie i dęba staną i powie: co wy myślicie, jakie? A ciocia z pokorą mówi: Jasiu, no myślałem, że ten z balkonikiem, byście sobie by wzięli. Ja mówię: ciociu, my nie sypiamy w jednym pokoju, tylko tak żartem powiedziałem. A ciocia była katoliczka, o wiele gorliwsza w przydzieleniu tego pokoju. Więc napomnieć kogoś, wiesz, nie chcę się wtrącać w twoje życie, z butami, dziurami w nie wchodzić, ale muszę ci przyznać, że to i to zrobiłeś źle. To jest trudne dla jednej strony i dla drugiej, ale napominanie jest konieczne. Napominanie jest takim właśnie, wydaje mi się, słowem, nie wrzeszczenie, nie tchórzostwo i ucieczka, ale napominanie, nie wciskanie komuś do głowy. To, powtarzam, to będzie zawsze bolesne, przynajmniej za pierwszym, drugim razem.
To trudna sztuka.
Trudna.
Bardzo trudna.
Bardzo trudna sztuka. I oczywiście trzeba to robić z miłością, już to, ten truizm zawita kolejny raz. Ale jeśli ja kogoś zwracam uwagę, żeby go poniżyć, żeby sobie podbudować swoją własną reputację, to tak być nie powinno. Natomiast jeśli z miłości do kogoś widzę, że się chłopak, dziewczyna wplątuje w straszną rzecz, to Asiu, Krzysztof, muszę ci coś powiedzieć. I tu wykładamy swoją kwestię. Króciutko, jak najbardziej bezboleśnie, jak najbardziej, by było to jak najbardziej skuteczne.
Wracamy do tematu różnic i kontrowersji wewnątrz chrześcijańskich między, ja to tam głównie widzę między publicystami prawej, tak to nazwijmy, i lewej tak zwanej strony, natomiast również między tymi, którzy różne drogi w Kościele wybrali, są często kontrowersje.
Proszę Państwa, byłoby podejrzane, gdyby się nie sprzeczali i nie kłócili. Podejrzane by było, że się zawarli jakiś pakt o nieagresji, żeby się ludziom przypodobać i może większą kasę zgarniać.
Pakt o braku różnic.
Proszę Państwa, my widzimy pod swoim kątem, pod swojej mentalności. Może pamiętają Państwo taki teleturniej, czy jak to się nazywało, że na ulicy zaczepiono człowieka i kazano mu nucić ulubioną melodię razem z jakąś tam formą muzyczną a cappella, którą miał w słuchawkach. Komiczne rzeczy wychodziły, bo ludzie mrucząc swoje ulubione przeboje, nie słysząc się na ulicy, śpiewali no i takie tam manieruki. Potem, kiedy nam powiedziano, jaka to była melodia i jeszcze raz puszczono to temu człowiekowi na uszy, na słuchawki i dano śpiew spoza ekranu, wszyscy mówili, słuchaj, on naprawdę śpiewał tę melodię. Mi się wydawało, że to jest bełkot, a tam pofałszował, ale dużo rzeczy zaśpiewał dobrze. Kochani, każdy z nas ma punkt widzenia i punkt siedzenia. Różne mieliśmy rodziny, różnych rodziców, różne podwórka, różne wydarzenia. Kogoś pobili, kogoś ukradli, ktoś wygrał milion w totka. Różne. I kiedyś będziemy dorośli, kandydaci do parlamentu choćby polskiego, będziemy mieli różne spojrzenia na Kościół, ale są pewne granice tej tolerancji, takiego poluzowania sprawy. Są granice. Jeżeli poza te granice już mówimy non possumus, już nie da rady. Dlatego nie dziwię się, kiedy powiedzieli, że śmieszne jest to, proszę Państwa, że zawsze, odkąd oglądam telewizję, jakoś tak dojrzały człowiek, czy po przemianach, które miały miejsce w Polsce, zawsze, kiedy słyszę, że Platforma coś zaproponowała, to będzie, że PiS się sprzeciwił. Zawsze, kiedy PiS coś zaproponował, to automatycznie, czy to jest ustawa z PiSu, to jest zła ustawa, bez czytania. Czy to jest ustawa z PO, to jest zła z czytania. Może przesadzam, może nie generalizuję, ale jest ogromny, to jest nur, co świadczy o jakiejś, no nie wiem, prawdziwości, bo tacy chyba tak posłowie są, znaczy niezróżnicowani, że jedni się tylko mylą, a drudzy tylko robią prawdę, robią według źródła prawdy. Ale to jest niebezpieczne. Natomiast każdy z nas ma zaskakujące niekiedy są, jak ludzie wychodzą z kościoła, słuchaj, rewelacja film, co to dno nazywasz rewelacją, ale słuchaj, to boski film. No nie żartuj, przecież to się nie nadawało w ogóle do projektora filmowego. I takie mamy różne spojrzenia.
I jak odnaleźć wspólną drogę? Ksiądz powiedział, że ona nie musi być wspólna do końca świata, ale warto co jakiś czas zobaczyć, że jesteśmy, że tak powiem, z jednej owczarni. Jak to zrobić? Bo faktycznie czasem spory są.
Spory są, spory. Dobrze jest kiedyś w takiej wspólnocie, czy w Polsce przytrafi się taka postać jak Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. No, bardzo pomógł Polakom. Trudno sobie wyobrazić, co by było w Polsce, gdyby nie Jan Paweł. W wymiarze takim nie kościelnym, a takim właśnie socjologicznym. Ale on był, odegrał rolę nieprawdopodobną przez te 20 parę lat. No, odszedł, zatrzęsło się to wszystko wraz z wejściem wolnego rynku i kapitalizmu. To już wszystko inaczej wygląda. Jak się ogląda Polskę na filmach sprzed 20 lat, to nie ten kraj. Ale trzeba im mówić, że dla dobra ojczyzny, żeby stawali w jednym szeregu, dla dobra nawet jakichś małych, wielkich spraw, stawali w jednym szeregu i bronili chrześcijaństwa w Polsce. A będą to różne drogi. Jeden z moich znajomych mówił, że niesamowicie przeżył to, kiedy uświadomił sobie, jak mamy różne języki, bo kiedy trafił do wojska, ktoś powiedział, daj mi kapcie. On powiedział, czy chodzi ci o laczki? Daj mi pół buty. I nazywali jednymi słowami to samo. A to było zupełnie coś innego. I między nami jest to poplątanie języków, wieża Babel trwa nadal. W jednym małżeństwie to jest, proszę Państwa, oni się kłócą, zaklinają, że wiedzą, o co chodzi. Jak mi Pan Bóg pokaże film pod tytułem Wasze prawdziwe intencje, no to się przywrócą. Pogotowie będzie jeździło w kółko między rajem a ośrodkami zdrowia. Przesilenie nerwowe krytykują.
Tutaj święty Paweł pisze mocno. Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? To znaczy, czyż zostaliście ochrzczeni w imię partii politycznej, czy może w imię jakichś wartości, do których się przyznajecie, a które nie są najważniejsze? Jak oddzielić, proszę księdza, Chrystusa, o którym mówi Paweł na samym końcu, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża? Jak oddzielić Chrystusa od moich poglądów, które są drugorzędne i z których być może czasem powinienem zrezygnować?
Oby nasze poglądy były oparte o postawę Chrystusa, bo nagle możemy się znaleźć w sytuacji, kiedy będzie on bardzo blisko i będziemy przeżywać jego obecność, żeby wtedy chłonąć, to jeszcze raz chłonąć. Trudno jest to powiedzieć, ponieważ my Boga chwalimy także naszą pracą codzienną, naszym byciem na dancingu, naszym graniem w kręgle i siedzeniem na fotelu dentystycznym. Tam się może budować Królestwo Niebieskie i się na pewno w wielu przypadkach buduje. Ktoś może natomiast być oblepiony różańcami i kalkomaniami, a być poganinem do kwadratu. Także myślę, że takie pytanie to trzeba zostawić jednak Panu Bogu. My tego nie policzymy. Niektórzy po rekolekcjach mówią, no i wróciłem na ziemię. Takich tygodniowych rekolekcjach ignacjańskich. Wróciłem na ziemię, do siebie. A gdzieś ty był, bracie? Co, skończyły się rekolekcje i ty wracasz do siebie? No nikogo nie wracasz, tylko tu zostajesz. Oczywiście duchowo, ale łączysz się z całym prezbiteratem w Polsce, z ludźmi bliskimi ci duchowo, którzy robią Ewangelię, robią pracę Ewangelii. I niezmierzalna sprawa. Wiadomo tylko, że to jest możliwe, żeby nagle zrobić skręt i jak Łotr, wspominałem, 3 zdania powiedział i usłyszał obietnicę nieba.
Za chwilę przeczytamy fragment Ewangelii.
Księga. Księga.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział 4, wersy od 12 do 23.
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanię, Galilea pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. A gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Proszę księdza, wyobraźmy sobie tą scenę. Przechodzi mężczyzna lat około 30 koło warsztatu samochodowego w mieście. Kafarnaum było sporym miastem. Wchodzi na chwilę, rozmawia z pracującymi tam mechanikami, po czym wychodzą we trzech. Oni zostawiają wszystko i idą za nim. Dziwne,
chociaż trzeba pamiętać, że to nie było ich pierwsze spotkanie. Ja teraz nie chcę co do konkretnych Ewangelii się odnosić, ale było tak, że Chrystus się spotkał, był w domu Piotra, uzdrowił teściową, a potem Piotr wrócił do swoich sieci. I dopiero ten cudowny połów sprawia, że on opowiada się za Chrystusem i mówi tak na jego zaproszenie.
Czyli Jezus chodził za Piotrem tak naprawdę?
Troszkę chodził. I właśnie to nie było tak, że oni pierwszy raz go zobaczyli po 30 sekundach, bo oni by przecież nie wiedzieli, o co w ogóle chodzi. Gwoli uczciwości trzeba dodać, że kiedy Pan Jezus już był po śmierci, apostołowie jeszcze nie czuli Jego takiej obecności pełnej, Duch Święty nie stąpił. Trzeba powiedzieć, że oni tak wyzuli się wszystkiego. A kiedy Jezus zmartwychwstał i jeszcze był taki pewien zdystansowany trochę od swoich uczniów, to poszli łowić ryby. Chcę myśleć nieraz, łódź się znalazła, sieci się znalazły, ubrania rybackie się znalazły. Tak wszystko zostawili, że sobie to natychmiast zorganizowali. Ale jest możliwe, że ktoś zachwyci od pierwszego wejrzenia. Jezus mówił z mocą, Jezus mówił z mądrością przenikającą naszą 1000 razy. Jezus wokół siebie miał przestraszonych chłopców, a naprzeciwko siebie człowieka o nieprawdopodobnym spojrzeniu, o nieprawdopodobnych możliwościach czynienia cudów. To mogło, to znam ludzi, którzy po jednym filmie, no nie to, że odmieniali życie, ale te wydarzenia bywały tak mocno intensywne, że przechodzili na drugą stronę radości i szczęścia.
Jak to czytam, to na początku jest to proroctwo, że światłość właśnie zawitała do krainy ciemności. Tam właśnie siedzieli ci ludzie, między innymi Piotr i też kolejni apostołowie. Ale to, że poszli za Jezusem, to wcale nie znaczy, że byli święci, dlatego że oni dopiero zaczynają bardzo długą drogę pełną niepowodzeń i głupstw. Tak z nami jest?
Tak, tak. My też jesteśmy, według tego schematu działamy. Na początku się zabawić, potem troszeczkę poluzować, potem troszeczkę znowu. No jak sądzimy wszystko, to pomyśleć, gdzie nas będzie potrzebował Pan Bóg. Jak z nas nie zrezygnował za takie cyniczne postawienie sprawy, to jest dobra metoda na pozyskiwanie swoich uczniów.
Państwo na pewno znacie sytuację, że ktoś spotkał drugiego człowieka, mężczyzna kobietę, kobieta mężczyznę, ale też ktoś spotkał pisarza, ktoś spotkał aktora, który mówił o swojej pracy i go tak zafascynował, że po prostu żyć bez niego nie może, zrobił go guru swojego życia. Także Jezus był jeszcze bardziej nieprawdopodobny ze swoim spojrzeniem, dotykiem, uśmiechem, mądrością słowa, że oni mogli rzeczywiście w godzinę postanowić, sprzedajemy wszystko, jedziemy. Raz, jak to się mówiło za moich czasów, ryzyk, fizyk.
Jak, proszę księdza, poznać, że to właśnie Bóg mnie wzywa? Bo ja sobie mogę myśleć, ta no praca tak. Mi odpowiada, Bóg mnie wzywa, żebym zaraz inną. To jest...
Kiedyś jeden chłopak ze wzbudzającą szczerością powiedział mi, że najbardziej lubi doświadczać Chrystusa na pielgrzymce. Zapytałem go, a w którym momencie pielgrzymki ty lubisz tak Jezusa doświadczyć? Jak gram na gitarze i dziewczyny na mnie patrzą. No właśnie, może się pomylić powołanie z jakąś rozrywką świecką, może najbardziej wysublimowaną. I wtedy trzeba odpowiedzieć pytaniem, oglądam niedawno genialny film Forrest Gump, kiedy on ma to powiedzenie, gdy ludzie mówią, ty jesteś wariat, ty jesteś głupi, ty jesteś nienormalny, to on mówi, poznać głupiego po czynach jego. No i to jest prawda. To jest prawda. Nie ekskluzywne samochody, wille, ciuchy. A to może być wszystko oparte na kłamstwie, a prawda człowieka. Prawda człowieka, który jest bardzo skromny w posiadaniu, w tytułach, zaszczytach, ale to może być taka droga trochę zakamuflowana. Właśnie tej pokory, której nie manifestujemy, a która jest dla nas szczególnym światłem, takim halogenem na przyszłość. Pytaliśmy, jak Jezus może zafascynować młodego człowieka, jak zafascynował uczniów. Można też zapytać, czym oni zafascynowali Jezusa. Mi się podobało to powołanie, żeby zobaczyli, jak oni te sieci łowią z łodzi. Czy ktoś z Państwa był na łódce, kiedy jest pod dnem łódki 40 metrów głębokości, fale są niespokojne i wtedy wejść na jezioro, wypłynąć jest to ryzykowna sprawa. A oni tak wypływali każdego dnia, ryzykowali życie. Myślę, że to się Jezusie spodobało. I rzucali z łodzi, co jest symbolem takiego opanowania. Byłem z bratem kiedyś na Mazurach, chcieliśmy sobie właśnie porzucać z łodzi, to musieliśmy pierwszy wejść na łódkę, odpłynąć, potem kiedy chcieliśmy zamienić miejsca, z powrotem wracaliśmy, zamienialiśmy się na brzegu, bo broń Boże nie chcieliśmy manewrować na tej łódce żadnych jakichś manewrów pseudożeglarskich. I to Jezusa zachwyciło, że oni byli tacy stanowczy i opanowani. Rzucali coś przed siebie, ale sami za tym nie lecieli, tylko szli. Natomiast u trzeciego z apostołów to monotonia pracy przy rozplątywaniu sieci. Państwo sobie potrafią wyobrazić, ja nie wiem, czy potrafię, jaka to jest robota, kiedy trzeba sieci, sznureczki, sznurki porwane nieraz ponaprawiać. To nie kobiety, a rybacy to robili, więc... Jezus, kiedy ich zobaczył przy tej pracy solidnych, oddanych, uczciwych, czystych, to zapragnął mieć takich apostołów.
To też dla nas ważne, żeby w codzienności być po prostu rzetelnym, uczciwym i mieć jakąś pasję w życiu. Zawsze może nas Jezus zawołać, prawda?
W każdej chwili może nas powołać do zadania specjalnego i proszę pamiętać, jeśli ktoś w sposób ważny, to znaczy był przytomny, wiedział co robi, zawarł związek małżeński, a potem mówi, oj, rozminąłem się z powołaniem, nie, bo mi się kobieta jedna podoba. Nie, bracie, nie. To, że żeś doszedł do święceń i że się przyjął z rąk Boga, Kościoła, arcybiskupa, kardynała, to znak, że jest dobrze, że ty wierzysz. Nie można odkręcić.
Jeśli ktoś jest bawi damek otoczony wianuszkiem dziewczyn, a idzie do seminarium, to potem może po prostu powiedzieć, oj, tyle miałem dziewczyn, tyle miałem wspaniałych niewiast. Bracie, już nie czas tak myśleć, bo skoro doszedłeś do święceń kapłańskich, przyjąłeś kapłaństwo, to twoja jest inna droga. I podobnie jeśli chodzi o mężczyznę, który też może się poczuć po pewnym czasie rozczarowany, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Za uwagę dziś dziękuję państwu.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz
i Paweł Gęska.
Księga.